Izraelu triumfalny powrót Bibiego Netanyahu. Koalicja pod jego przewodnictwem może zdobyć nawet ponad 65 miejsc w 120-osobowym Knesecie. Tymczasem w Brazylii Jair Bolsonaro przegrał z socjalistą Luizem Lula da Silva. Wkrótce wybory w USA, w których republikanie najprawdopodobniej odbiją kongres. Co to znaczy dla świata? Co to znaczy dla Polski? Czy możliwy jest powrót Donalda Trumpa? Idź pod prąd na żywo, Cezary Kłosowicz. Zapraszam. W studiu witam pastora Pawła Chojeckiego, szefa telewizji Idź Pod Prąd.
Witam ciebie, witam państwa. Czekamy jeszcze chwilę na redaktora Eli Barbura.
Tak, łączymy się za chwilę z Tel Awiwem, a teraz póki połączenie się nie nawiąże, to porozmawiamy tutaj. Zachęcam państwa do subskrybowania oczywiście kanału Idź Pod Prąd na YouTubie, a oprócz YouTube'a można nas znaleźć też na Facebooku, na Vimeo, na stronie idźpodprąd.tv, idźpodprąd.fm oraz na wielu stronach z podcastami. Zachęcam do subskrypcji w każdy wygodny sposób. Można nas także słuchać przez telefon. To wszystko na stronie idźpodprąd.pl. A dzisiaj będziemy rozmawiać o polityce międzynarodowej, zmiany w Izraelu, zmiany w Brazylii i szykują się zmiany w Stanach Zjednoczonych. W Izraelu wygrała, można powiedzieć, grupa Benjamina Netanyahu. To jest partia Likud i inne partie, które będą z nią w koalicji najprawdopodobniej, osiągną nawet 65 głosów w 120-osobowym Knesecie. Czy jak ty oceniasz ten wynik?
No tu Eli Barbur już to zapowiedział, tylko że dużo wcześniej, że ten rząd lewicowy czy lewacki, jak pewnie pieszczotliwie by pan redaktor powiedział, no nie miał szans przetrwania. To był zlepek jakichś różnych partyjek i niekiedy takich wyrywanych pojedynczo posłów. Bardziej to była taka koalicja anty-Netanyahu, a nie żeby jakiś program wspólny realizować. No i cieszę się, że no tak już, że tak powiem, w sposób definitywny, nie przewagą jednego głosu, bo tu właśnie poprzedni rząd to wisiał praktycznie na jednym głosie, że to jest zdecydowany powrót rozsądku w Izraelu.
Tak, te wybory już któreś z kolei w krótkim czasie. Witamy redaktora Eli Barbura z Tel Awiwu.
Witam, były jakieś trudności z łączami tutaj, ale widzę, że jest okej.
Już się słyszymy i widzimy. Panie redaktorze, czy są już ostateczne wyniki tych wyborów?
No nie ma jeszcze, mają być o 17 czasu izraelskiego, czyli w Polsce o 16, ale tam są jakieś trudności, bo w tej chwili się odbywa już, przepraszam, końcówka liczenia w tak zwanych podwójnych kopertach, czyli głosy oddane przez Izraelczyków za granicą, głównie jakichś urzędników pracujących tam, prawda, oficjalnych wysłanników. Jakieś tam trudności znaczy ja nieoficjalnie słyszę, że są trudności, mają liczyć to jeszcze raz, ale to już jest tylko kwestia formalna. Tak czy inaczej, wieczorem będzie wiadomo, o co chodzi, a chodzi o to, że prawica wygrała wybory w sposób zdecydowany jak najbardziej w Izraelu w tej chwili i przypuszczalnie w ciągu najbliższych 2 tygodni Bibi Netanyahu sformuje nowy rząd. Nie będzie oczywiście żadnych niespodzianek, wszystko tam na Bliskim Wschodzie, jak wiadomo, jest możliwe. Także no jest, no, powiedziałbym, że jest fajnie, no, w tej chwili. Jest okej, okay, no. Jest zdecydowany zwrot w prawo Izraela, no, jakoś przypuszczalnie ten kraj w końcu wróci do pionu po tych zawirowaniach, które trwają w tej chwili prawie półtora roku, od połowy czerwca zeszłego roku, prawda, no.
A jak reakcje Moskwy na ten zwrot? Czy już coś wiadomo? Czy Putin już tu jakiś gratulował? Czy...
No tak, Putin na razie jeszcze ciągle jeszcze ma wodę w ustach. W każdym razie to zresztą tak samo jak, nie porównując oczywiście, ale tak samo jak prawie wszyscy przywódcy światowi, prawda? No, ja nie nazywam Putina przywódcą światowym, to w cudzysłowie. Ale jest już taki jeden z jego urzędasów się tam odezwał. Członek, jest taki Instytut Spraw Międzynarodowych w Moskwie, tam nie pamiętam, jak on się nazywał w tej chwili ten facet, w każdym razie coś już dzisiaj w internecie się odezwał, że dla Moskwy to jest dobra wiadomość, że Bibi wygrał nam wybory. To nie dlatego, że ze względu na jakieś tam bliskie stosunki przyjacielskie z Putinem, ale dlatego, że Rosja zainteresowana jest w jakichś takich dwustronnych stosunkach z silnymi przywódcami na Zachodzie, z Donaldem Trumpem i z tureckim Erdoganem. Jakieś dziwne porównanie z tym Erdoganem akurat, no ale okej. To znaczy chodzi o to, że tenże urzędas, którego nazwiska nie pamiętam w tej chwili, napisał wyraźnie, że Izrael chce mieć dalej swobodę manewru w Syrii. Chodzi o atakowanie celów irańskich w Syrii, a Moskwa chce, zainteresowana jest w wymianie handlowej. Jakieś tam nie chodzi o porządkowanie świata, napisał tenże urzędas, ale o jakieś takie dwustronne stosunki między Moskwą i silnymi przywódcami na świecie, czy jakieś tam bajdurzenia takie w stylu tej obecnej propagandy rosyjskiej. No oczywiście, no świat czeka, nie wiem czy czeka, ale w każdym razie wstrzymuje się z reakcjami do chwili ogłoszenia tych oficjalnych wyników wyborczych. Tutaj jest, w samym Izraelu jest atmosfera dosyć radosna z tego, co ja widzę i słyszę i czuję.
A jeśli chodzi o sprawę ukraińską, czy w czasie kampanii wyborczej ten wątek się w jakikolwiek sposób pojawiał? No bo wiemy, że ten odchodzący lewicowy rząd niewiele zrobił, prawie nic, i odmówił często spektakularnie przy no, takim jasnym jakimś głosie sprzeciwu strony ukraińskiej, szczególnie jeśli chodzi o odmowę obrony przeciwlotniczej, żelaznej kopuły i tak dalej. Czy w kampanii wyborczej ze strony sztabu Netanjahu pojawił się jakiś głos krytyki takiego podejścia, jeśli chodzi o sprawę Ukrainy?
Nie, no oczywiście jest to rozczarowujące, ale nie, ten w ogóle ten element, temat ukraiński w tej kampanii wyborczej w Izraelu nie występował, bo tutaj zupełnie inne są w tej chwili preferencje, jeśli chodzi o te takie bezpośrednie tematy związane z bezpieczeństwem Izraela konkretnie. No tutaj to sprawa jest Iranu, Libanu, stosunków z Ameryką, które są, no może być ciężko, jeżeli Netanjahu, znaczy jeżeli z chwilą, kiedy oficjalnie Bibi przejmie ster rządów, bo stosunki między Netanjahu i Bidenem no nie układają się dobrze, nigdy się nie układały dobrze. No pamiętajmy, że Biden był przecież wiceprezydentem za kadencji Obamy, no, czyli na noże dosłownie, ale to zdaje się, że porozmawiamy osobno o tym. W każdym razie ten element, wbrew temu być może co publikowane było w Polsce, tu, ta kwestia w ogóle obecności rosyjskich Żydów w Izraelu, to nie jest jakaś newralgiczna kwestia i ona prawie że w ogóle była nieobecna w tej kampanii wyborczej. A cały czas jest, ja słyszę przecież te odgłosy w internecie głównie polskim, że jakieś tam wpływy rosyjskich Żydów w Izraelu i tak dalej powodują, że ten dotychczasowy rząd Lapida nie udzielał pomocy takiej jak trzeba, jak należy Ukraińcom, no to są raczej nieprawdziwe wersje, takie spiskowe bardziej, powiedziałbym. W ogóle, no, jeśli chodzi o wpływy polityczne rosyjskich Żydów w tej chwili jako bloku, prawda, one są absolutnie nikłe i to widać na spadku popularności partii niejakiego Liebermana, który był dotychczas ministrem skarbu w tym rządzie kabaretowym, w rządzie Lapida, jeszcze przedtem Beneta Lapida, prawda. Także podejrzewam, że w tej chwili z chwilą przejęcia władzy przez prawicę izraelską, no to sprawa wypłynie. Szczególnie, że jeśli rzeczywiście zaostrzona zostanie dyskusja między Waszyngtonem i Jerozolimą po objęciu władzy przez Bibiego, to Amerykanie być może będą naciskali dużo bardziej na to, żeby Izrael się włączył aktywnie do tej międzynarodowej kampanii pomocy Ukraińcom w tej wojnie z Rosjanami. No. Ale to w tym momencie to ja już spekuluję po prostu, tak sobie domniemam, domniemania są to luźne. W każdym razie to wygląda na to, że to się zaostrzy się. No to jest właśnie, prawdę mówiąc, dosyć ciekawa sprawa, ten całokształt stosunków z Waszyngtonem w tej chwili, który nastąpi, tutaj rozwinie się w najbliższych tygodniach już pewnie, bo na razie Amerykanie wydali dziwne komunikaty. Nie ma jeszcze oczywiście tych oficjalnych wyników wyborczych, ale oni coś tam, Departament Stanu i ambasada amerykańska w Jerozolimie, nomen omen, mówi, że mają nadzieję, prawda, że spodziewają się, że Izrael będzie respektował prawa człowieka. No, prawa człowieka w Izraelu to chodzi o Palestyńczyków. No, Palestyńczycy są to oczywiście gołąbki pokoju i tak dalej. Nie, dosłownie codziennie w ostatnim okresie są zamachy palestyńskie dokonywane, no, przez te właśnie gołąbeczki. Dzisiaj rano w Jerozolimie, na Starówce Jerozolimskiej, w tej kasbie, na tym krytym bazarze, Palestyńczyk usiłował zaćgać żandarmów, no został zastrzelony kolejny. Prawda? No nie ma co, no wczoraj był zamach, przedwczoraj, codziennie prawie. Także no te gołąbeczki, no to wiadomo, to są raczej jakieś takie drapieżne jastrząbki. No ale chyba nie trzeba tego tłumaczyć. No. Ogólnie rzecz biorąc, jest ciekawa sytuacja w Izraelu bardzo. I optymistyczna, bo to jest jakiś taki nur, jakiś taki pozytywny prąd. Ja to odczuwam osobiście. No. Nie tylko dlatego, że ja sympatyzuję z prawicą oczywiście, ale po prostu czuję obiektywnie jakiś taki w tej chwili, no, tendencja się zmienia w prawo. Chociaż oczywiście, no, wypatrzycie na to z punktu w takim szerszym kontekście z tym Bolsonaro w Brazylii, no ale ja z kolei mogę przytoczyć słoneczną Italię, prawda, Giorgia Meloni, prawda, no także tutaj nie brak jakichś fajnych sygnałów takich, no. Ostatecznie Brazylia to jest wprawdzie oczywiście olbrzymim krajem, 217 milionów bodaj ludzi, prawda, największy kraj w Ameryce Łacińskiej i tak dalej, wywierająca wpływ na inne kraje te latynoskie, ale w kontekście światowym, no to nie jest kraj odgrywający dużą rolę polityczną, prawda, geopolityczną, geostrategiczną, nazwijmy to raczej. To już bardziej Włochy, choć brzmi to trochę humorystycznie, znając te układy wewnętrzne Włoszech, prawda, ale to jest trzecia gospodarka europejska i na pewno w końcu ta Meloni, ona wygląda na trzeźwą babę, przepraszam, trzeźwą na myśl, znaczy. I wbrew tym różnym pogłoskom, bo tam Mussolini, tam jakieś tam korzenie faszystowskie, ona wygląda w porządku. Dzisiaj zresztą się pojechała do Brukseli pierwszy raz.
Nas w Polsce także w kwestii Włoch zaniepokoił koalicjant pani Meloni, czyli Berlusconi, który tu przyjaźni się z kolei z Putinem.
No tak, no ale to jest błazen i to wszyscy go odbierają jako już rzeczywiście mocno leciwego włazna, któremu się we łbie pokręciło, chciałem powiedzieć ostrzej, przepraszam. Także nie, no to raczej jest taki humorystyczny akcent, powiedziałbym. Meloni wygląda na twardą kobietę i fajną i inteligentną i to jest dokładnie ten właściwy człowiek na właściwym miejscu tam w tej chwili. Także ona jest wyważona chyba dużo bardziej od tych swoich partnerów właśnie z prawicowej strony, dużo chyba nawet jest bardziej normalna od tego Salviniego, prawda, który rzeczywiście kumał się z Putinem. No o Berlusconi już nie chcę mi się nawet gadać, bo to już jest przeżytek kompletny. No to naprawdę to jest statysta kabaretowy taki w tej chwili. Ale no zobaczymy. No ja jestem bardzo optymistycznie nastawiony do pani Meloni. No. Także ta ogólna równowaga w świecie zachodnim no wcale nie jest tak. Nie sądzę, że odejście Bolsonaro zakłóciła jakoś w poważny sposób, no tym bardziej, że tam przecież ta sytuacja w samej Brazylii jest taka, że w kongresie nadal prawica ma potężne wpływy i także wśród tych nowo wybranych gubernatorów, także ten Lula cały, prawda, ten lewicowiec skorumpowany, poczubek tamtej, w każdym razie on nie będzie miał lekkiego życia tam, prawda, także to nie nastąpi tam absolutnie jakiś taki bardzo gwałtowny zwrot w Brazylii, choć oczywiście ja na przykład lubiłem tego Bolsonaro, choć to wariat totalny. No.
Właśnie chciałem was zapytać, jak oceniacie te zmiany w Brazylii? Czy to jest odwrót do socjalizmu, do lewicowości, czy takie jakieś przejściowe, podobnie jak w Izraelu, tak chwilowe zachwianie, nieduże, czy może spowodowane na przykład pandemią i no tutaj akurat słabą reakcją prezydenta?
No tu jakaś taka analogia do Stanów Zjednoczonych chyba bardziej niż do Izraela, bo Izrael ma nieco bardziej skomplikowaną sytuację. Tu Stany Zjednoczone i Brazylia, Trump, Bolsonaro, były podobne oczekiwania. Niestety chyba skończyło się na rozbudzeniu tych oczekiwań, a w realu ludziom niekoniecznie się poprawiło. Oczywiście, kiedy przyszła lewica w Stanach Zjednoczonych, no to szczególnie paliwo to podrożało tam chyba prawie dwukrotnie i tak dalej, ale ten, można powiedzieć, te obietnice czy te nadzieje, które zarówno Bolsonaro, jak i Trump rozbuchali, były dużo większe niż realna poprawa. I do tego jeszcze nałożyły się stosunkowo nieodpowiedzialne działania w czasie inwazji. To już wiemy, wczoraj w programie mówiliśmy o raporcie Senatu Amerykańskiego, że to jest projekt człowieka, jeśli chodzi o wirus COVID. Także odpowiedź na atak biologiczny komunistów chińskich była słaba. Częściowo się skompromitowali obaj ci przywódcy. Gospodarka wtedy stanęła, no i stąd mówię, było oczekiwanie, że zwykłemu człowiekowi będzie się lepiej żyło, no a tu przez COVID się zaczęło gorzej żyć i do tej pory są jeszcze te skutki gospodarcze. Stąd no, te obietnice nie zostały zrealizowane w pełni. No i jeszcze na to nałożyła się jakaś taka, no trudno to określić, ale taka skłonność do tych przywódców państw terrorystycznych, zbrodniczych, czyli do Putina i Xi Jinpinga, nie? Brazylia jest wprost w tym takim układzie Rosja, Chiny, tam RPA, coś jeszcze, nie? Ten BRICS, a Putin też bardzo głupio się przepraszam, nie Putin, tylko Trump bardzo głupio się wypowiadał niekiedy o relacjach z Rosją i teraz też niezbyt się popisał, jeśli chodzi o wypowiedzi na temat Ukrainy. Także te wszystkie czynniki razem, czyli no, rozbuchane nadzieje, a realizacja słaba, atak bronią biologiczną chińską i niejednoznaczny stosunek do komunistycznej Rosji Putina no, spowodował, że obaj ci politycy przegrali.
No teraz pytanie, które się pojawia. Czy Trump wróci niedługo wybory tej połowy kadencji do kongresu. Tu się no, prawie na pewno Republikanie odzyskają większość w kongresie, no a za dwa lata wybory prezydenckie. Czy Trump może powrócić na stanowisko prezydenta, panie redaktorze?
No właśnie, to jest w takim kontekście międzynarodowym, to właśnie to jest chyba najciekawsza sprawa związana właśnie z obecnym powrotem Bibiego Netanyahu, prawda, że to jest możliwe. No, polityk zdecydowanie prawicowy, który został obalony półtora roku temu w wyniku takiej zmasowanej kampanii ze strony lewactwa wspieranego przez ten złowrogi i legendarny Deep State. Deep State to jest cholernie poważny problem w świecie zachodnim. Zdaje się, że w Polsce to nie jest temat zbyt popularny, ale to jest choroba tocząca systemy demokratyczne na Zachodzie. To jest jakaś taka nieformalna koalicja urzędników średniego, wyższego szczebla, z wysłużonymi wojskowymi, z wysłużonymi szefami tajnych służb specjalnych, wspomagana przez media głównego nurtu, czyli prawie wszystkie najważniejsze media w świecie zachodnim. No i oczywiście wszystko to idzie w parze z działalnością tych normalnych, jakichś takich oficjalnych formacji lewicowych, czy lewackich, czy progresywnych, jak go zwał, tak go zwał. Prawda, to jest w ten sposób, i na to się jeszcze nakłada jakaś taka osobista nienawiść, nawet wobec tych przywódców prawicowych, ze strony ich na przykład dawnych współpracowników. No nie układały im się jakieś stosunki w pracy, poza tym to są jakieś takie osobiste animozje. Przeważnie ci ludzie to nie są standardowi przywódcy. No widzieliśmy to na przykładzie przecież właśnie Trumpa, Netanyahu, czy chociażby tego nieszczęsnego Bolsonaro, prawda, Jaira. Tacy są w tej chwili, nie wiem dlaczego, tak natura chce, tak się jakoś składa, że prawicowi, ci najlepsi naprawdę pod każdym względem, pod wieloma względami przywódcy konserwatywni w zachodnim świecie, oni nie są ideałami żadnymi, no popełniają liczne błędy, no tak jak pan, panie pastorze, przed chwilą zaznaczył przecież, to w sprawie tej polityki, w tej walce z COVID-em, no przecież Trump po prostu zwariował, Bolsonaro zwariował, a Bibi akurat był okazał się, sprawdził się całkowicie w tej kampanii, prawda, no. Ale no to trzeba się liczyć z ich błędami. No to samo dotyczy, prawda, właśnie tej mocno kontrowersyjnej polityki wobec tego reżimu Putina, prawda? I tutaj oczywiście, no, Bolsonaro romansował zarówno z Rosją, czy romansował z Rosją i z Chinami bardzo mocno, ekonomicznie zwłaszcza. No Trump, wiadomo, on twierdził, że się można dogadać ze wszystkimi, poklepać po ramieniu, tak jak klepał tego koreańskiego, tam tego Kimcia trzeciego, prawda, tą kokłę, no. Myślał, że z Putinem też by się tak można dogadać, no nie wiem, czy akurat by się to sprawdziło za bardzo. Natomiast no, Netanyahu pod tym względem akurat się okazał dużo bardziej ostrożny. On po prostu działa, a Izrael jest małym krajem, więc on dużo większy, oczywiście zagrożonym dużo bardziej ze wszystkich stron. Także Benjamin Netanyahu, on działa tylko i wyłącznie kierując się jakimiś takimi parametrami bezpieczeństwa Izraela. Także on z Rosją bardzo ostrożnie, prawda, się zadawał. Jeździł do tego Putina, latał do niego, był w ostatnich latach 14 razy. Wsiadał w mały samolocik i leciał gdzieś tam do, na te różne dacze putinowskie, i albo wręcz do Moskwy. Pojawił się nawet na obchodach tego kolejnej rocznicy zwycięstwa nad hitleryzmem, prawda? Jako jedyny zachodni przywódca tam był obecny na tej manifestacji, na tej paradzie wojskowej na Placu Czerwonym sławetnym. Także wszystko po to, żeby mieć swobodę manewru w Syrii. No, to tylko i wyłącznie o to chodzi. Tylko i wyłącznie o to chodzi. Zagrożeniem dla Izraela numer jeden jest Iran. Iran, który stara się oskrzydlić Izrael od strony tej upadłej Syrii, prawda? Rozmieszcza tam te swoje szkolone przez siebie bojówki, szkolone, zbrojone przez siebie bojówki, to się nazywają bojówki, to są regularne siły wojskowe w Syrii i chodzi o to, żeby one nie mogły przybliżyć się do granicy izraelskiej na Golanie, bo one są wyposażone między innymi w rakiety Ziemia-Ziemia, którymi po prostu przykryliby cały Izrael. No, łącznie z tym zagrożeniem podobnym od strony libańskiej, a także od strony palestyńskiej ze Strefy Gazu, tam gdzie rządzi Hamas, także wspomagany przez Iran. No to są te względy, którymi kierował się Netanyahu i na szczęście ten kompletny rekrut polityczny Lapid i Bennett, zresztą tam obaj rekruci, kompletnie nieodpowiedzialni ludzie, ale w tym wypadku, ponieważ jest to sprawa bezpieczeństwa, czyli no, po prostu podstawowa historia w Izraelu, no więc oni kontynuowali tą politykę Bibiego. Ja na przykład nie sądzę, żeby to się w tej chwili jakoś, wracamy do tematu ukraińskiego, jakoś bardzo radykalnie zmieniło z chwilą powrotu Netanyahu tam na stołek premiera w Jerozolimie, ale mogą być jakieś niuanse. No, to jest zdolny facet. On umie myśleć politycznie i to jest innowacyjnie, używając tego takiego współczesnego określenia. Umie wymyślać nowe konstrukcje no, i nowe sytuacje, prawda? Umie myśleć do przodu o parę kroków, jak w szachach, prawda? Jak dobry szachista. No to jest cecha ważna u polityków, zwłaszcza powiedziałbym, że powinna być bardzo ważna w obecnej dobie u polityków zachodnich.
U nas też byśmy chętnie zobaczyli taką cechę u polityków. Pastor Paweł Chojecki, czy Trump może wrócić i czy to byłoby dobrze, gdyby wrócił na urząd prezydenta? O to też pytamy was na czacie. Czy jesteś za powrotem Donalda Trumpa? Sonda na czacie i na Twitterze.
No myślę, że no tuż wypowiadaliśmy się kilkukrotnie i pani Hania Shen i ja o tym mówiliśmy, ty chyba też, o ile pamiętam. Trump rzeczywiście ma takich bardzo sztywnych zwolenników, takich, którzy praktycznie są ślepi na jego błędy, niedociągnięcia i widzą tylko ten jego jak gdyby pozytywny wkład w zmianę nastrojów, nie? Bo to jest oczywista sprawa, że jego zwycięstwo w pierwszej kadencji, no to dało wielką nadzieję dla świata, że tu te zakusy deep state, różnego lewackiego pomysłu, jakiegoś tam rządu światowego, jakiegoś jednoczenia i zrównywania wszystkiego ze wszystkim, no że to zostaną, że zostaną zatrzymane. Też chrześcijanie konserwatywni też dostali wiatru w żagle. Także to są ewidentne pozytywne rezultaty pojawienia się Trumpa i mówię, część ludzi widzi tylko to, a nie widzi jego błędów, a szczególnie tych błędów z końcówki, kiedy on, no powiedzmy przyjmując scenariusz pozytywny, źle przewidział możliwości destrukcyjne agentury chińskiej i komunistycznej na wewnętrzny system Stanów Zjednoczonych. Przecież chińskie maszyny liczyły głosy, nie? Ten system liczenia głosów nie został poddany żadnej kontroli praktycznie. Jest możliwy, jest, że tak powiem, bardzo korupcyjny, nie? I on tego nic nie zrobił z tym przez całą swoją kadencję, nie? Jakoś tak był, mówię, w swej przekonany, że na pewno wygra, że tego nie naprawił. Agentura chińska i rosyjska hulały dalej praktycznie bezkarnie, podburzając znaczną część społeczności, szczególnie afroamerykańskiej, Black Lives Matter i tak dalej, tego typu rozruchy. Przecież to wszystko było przed właśnie wyborami. Teraz nie ma, nie? No zobaczcie, że tu się te wszystkie, że tak powiem, rozkazy skończyły i nie ma. Nie potrafiono zniwelować agentury. Ja wiem, że może Deep State, o którym pan redaktor wspomniał, torpedował te wszystkie możliwości, no ale od tego jest przywódca, żeby sobie z tym wszystkim poradzić. No i to zamieszanie na Kapitolu, znaczy zamieszanie, no już praktycznie atak, nie? Ofiary śmiertelne, to było coś niedopuszczalnego. Stąd myślę, że sytuacja Republikanów teraz wygrają zapewne, tak jak tu powiedziałeś we wstępie, bo to jest dość łatwe zwycięstwo i zwykle tak to jest, te wahania tak, po to jest ten system tak skonstruowany, żeby jedna strona totalnej władzy nie osiągnęła i Stany Zjednoczone, żeby nie poszły w kierunku dyktatury, nie? Także różne te zabezpieczenia są. Ale myślę, że jeśli chodzi o wybory prezydenckie, to Republikanie będą mieli straszną zagwozdkę, bo z jednej strony Trump ma silny elektorat negatywny także w kręgach prawicowych, republikańskich. Ja rozmawiałem z takimi, można powiedzieć, nie politykami, ale ludźmi no, w jakiś sposób z kręgów chrześcijańskich zaangażowanymi w organizacje społeczne. No to wszyscy mówią, że oni na Trumpa by nie zagłosowali już drugi raz, nie? Czyli u takiej, powiedzmy, umiarkowanej czy bardziej no, takiej wyważonej części elektoratu republikańskiego Trump nie ma szans, ale ma z kolei taki sztywny elektorat. Czy to nie będzie powodowało bratobójczej walki przed elekcją, jeśli chodzi o wybór kandydata? No, jeśli zostanie tym kandydatem, nominatem partii republikańskiej Trump, no to ci umiarkowani wyborcy się mogą wycofać i wygra kandydat lewicy, jeśli partii demokratycznej. Jeśli z kolei będzie inny kandydat, no to czy Trump nie będzie nawoływał do jakiegoś bojkotu, do jakichś takich właśnie tego typu zachowań. Także sytuacja moim zdaniem jest bardzo trudna, choć obstawiam, że Trump nie wygra już kolejnej jakiejś elekcji.
Mariusz pisze, choć Trumpa szczerze popierałem i nadal uważam, że byłby ogólnie lepszy niż Biden jako prezydent USA, to po przegranej pokazał, że jednak na dziś nie jest najlepszym możliwym wyborem, szczególnie, że Republikanom nie brak ciekawych i sprawdzonych kandydatów. Kamil pisze, Trump raz dał się przechytrzyć imperium zła, a po jego wypowiedziach nie odnoszę wrażenia, że nauczył się na błędach.
No właśnie o to chodzi. Tak, bardzo celne komentarze. Dziękuję.
Też.
Wiecie państwo, ja liczę, ja inaczej niż pan. Ja uważam, że Trump... Jeżeli będzie kandydował, bo to ciągle nierozstrzygnięta sprawa jest, może wygrać wybory, bo opieram się optymistycznie i jak najbardziej życzeniowo na tych doświadczeniach obecnych izraelskich. To może być oczywiście zdradliwe, ale jak patrzę na ten krajobraz polityczny w Stanach, tam się pojawiły nowe nazwiska w partii republikańskiej, takich ludzi zdolnych, jeszcze w tej chwili anonimowych, 30-40-latków, możliwe, ale to wymaga czasu. W dwa lata to oni nie dojrzeją do tego stopnia, żeby móc przejąć rzeczywiście tą rolę takiego przywódcy tego wielkiego państwa. Trump z tymi wszystkimi swoimi błędami. No, największym błędem oczywiście był Kapitol, no, ten nieszczęsny szturm na Kapitol. No ale z drugiej strony, no pamiętajmy, ten facet jednak zrobił wiele, no naprawdę zrobił wiele. No przede wszystkim jako pierwszy w świecie zachodnim zwrócił uwagę na te wszystkie bolączki tych demokracji, ten deep state, te kompletnie zdegradowane media mainstreamowe tak zwane, prawda, fake newsy i te wszystkie, to są na zdeprawowane sądownictwo, przecież wymiar sprawiedliwości w Izraelu jest kompletnie spaczony. No to ten Netanyahu będzie się musiał wziąć teraz do roboty, zakasać rękawki, a jest to trochę trudne, bo jemu ten spaczony wymiar sprawiedliwości wytoczył 6 lat temu proces korupcyjny zupełnie kapturowy taki. No te oskarżenia są po prostu niepoważne. Także, ale będzie miał lekko te rączki skrępowane teraz w walce z tym, a tam to trzeba po prostu, Sąd Najwyższy powinien być uzależniony od parlamentu, prawda? W każdym razie oddzielony kompletnie. Nie może być nadrzędnym organem w stosunku do parlamentu wybieranego przez cały naród. No Sąd Najwyższy, on się sam wybiera. To jest kolesiostwo. Jeden drugiego proteguje i tak jest w Izraelu. No, Trump w ostatniej chwili też się przejechał, bo w ostatniej chwili przed końcem kadencji tam udało mu się ustanowić dwóch sędziów, dwoje sędziów konserwatywnych w tym Sądzie Najwyższym, no, ale się przejechał z kolei, bo ci zadecydowali teraz o tych aborcjach, prawda? To nie jest popularne w Stanach Zjednoczonych, to było kropnięcie w nogę, no, strzał w nogę. Także no, nie jest łatwo, nie jest łatwo. W każdym razie no, to jest facet, który jest... dokładnie tak samo jak Netanjahu. No jest przede wszystkim jest zdeterminowany, a to jest cholernie ważna cecha u polityków, prawda? No determinacja to jest determinacja. On jest, może nie jest tak inteligentny jak Bibi, no z całym szacunkiem, prawda? Ale ma jakieś takie w sensie międzynarodowym. Jednak mimo wszystko w ogólnym prawda, odczuciu, w ogólnym kontekście. On ma zdrowe instynkty. No przecież ostrzegał Niemców przed uzależnianiem się energetycznym od Rosji. No, a to jest w tej chwili w Europie chyba główna sprawa, prawda? Ostrzegał ewidentnie. Są jakieś takie zdjęcia, kiedy są takie, jest taki filmik pokazujący, jak on o tym mówi w ONZ-cie, na forum ONZ w Nowym Jorku. I niemiaszki tam siedzące, prawda, ta delegacja, jakieś takie uśmieszki kpiące na ich twarzach wykwitają, prawda. No i teraz mają, no i teraz cała Europa razem z nimi, no. To teraz ten Scholz jedzie do Pekinu, prawda, jutro w Pekinie się pojawi. Oni się nie uczą na błędach, więc... A raczej te same interesy krzywe. No.
Właśnie, ja bym nie uważał, że oni uważają, czy że popełniają błędy. To jest celowa polityka zniszczenia świata zachodniego i dogadania się z satrapami ze wschodu, z Putinem, okay. I Xi Jinpingiem. Nie? Także Niemcy po prostu liczą, że...
Ja nie mówię błędy z punktu tak, naszego, tak. Zachodniego, tak. Normalnego, prawda? O to mi chodzi.
W Stanach Zjednoczonych no też jest tam kwestia wspomagania Ukrainy i tutaj część republikanów się wypowiada przeciwko temu, czy za zmniejszeniem pomocy Ukrainie. Tu Kevin McCarthy najbardziej chyba sławną miał wypowiedź, czyli lider tej mniejszości, obecnie mniejszości republikańskiej w Kongresie. I tu no, wielu tych wyborców republikanów, no, którzy chcą, żeby tę Rosję jednak z tą Rosją walczyć, widzą to zagrożenie, to ma poważny problem.
Ukraińcy, którzy mają obywatelstwo amerykańskie i też z takimi rozmawiałem, też mają poważny problem, bo oni mówią, no zwykle Ukraińcy są prawicowi, nie? I tak by głosowali, podobnie jak Kubańczycy na przykład, nie? Że ci, którzy wychodzą z komunizmu, no to wiedzą, jaka jest wartość wolności na Zachodzie, jaka jest wartość normalnych, czyli tych prawicowych poglądów i nie chcą żadnego komunizowania się Stanów Zjednoczonych, stąd to są najbardziej tacy Polacy, też tak byli, teraz to się troszkę zmieniło, ale właśnie kto uciekł z komunizmu do Stanów Zjednoczonych, no to był republikaninem, można tak powiedzieć, czyli był przeciwko komunie, lewactwu i tak dalej. No a teraz Ukraińcy mówią, wow, Partia Republikańska mówi, że trzeba będzie zmniejszyć pomoc dla Ukrainy. Jak my się mamy zachować, nie? I tu już nie chodzi o tylko taką, wiecie, partykularną sprawę, że no to moja ojczyzna, nie? Tylko oni mówią, my walczymy ze złem. Putin to zło, to zagrożenie dla całego świata. Co ci Republikanie wyrabiają? Co oni, jakie bzdety opowiadają, nie? Także no poważna zagwozdka.
Szczęśliwie w Stanach Zjednoczonych system nie jest aż tak partyjny jak na przykład w Polsce, gdzie nazwiska nie bardzo są ważne, tylko no cała partia zawsze głosuje jak każe.
Czy jedno
naczelnik.
Nazwisko jest ważne, no. A reszta to są przybudówki,
a w, choćby w partii republikańskiej no, są różne głosy i tu no, często potem to głosowania wcale nie są tak jednoznaczne, więc jeszcze można wybrać kandydata, który będzie zgodny z oczekiwaniami. Zobaczymy, jak to się po tych wyborach ta sytuacja rozwinie, no i jak te dwa lata do wyborów prezydenckich. No tam tych kandydatów się trochę wymienia. Najwyżej chyba oprócz Trumpa to gubernator Florydy, czy DeSantis jest jak na razie typowany. Pojawia się też nazwisko Mike'a Pompeo, czy jak już zawsze Teda Cruza. Zobaczymy, czy jak to dotrwa do tych wyborów. No tu też inaczej niż u nas, tam trzeba sobie tę kandydaturę wywalczyć.
A, zasłużyć trzeba na to poparcie społeczne. A nie trzeba, że tak powiem, odpowiednio porozmawiać z Jarosławem na kolanach, czy na czworakach, czy jakoś tam inaczej. No i tam do teczki się wsadzi kandydata i będzie posłem.
Panie redaktorze, chciałem jeszcze spytać o Izrael, bo ONZ kilka dni temu przyjął rezolucję, w której zobowiązuje Izrael do pozbycia się broni atomowej, której Izrael podobno nie ma. Jak to będzie?
No, po pierwsze, Izrael nigdy nie przyznał oficjalnie, że ma tam jakieś atomówki, czy chowa w tym, prawda, reaktorze podziemnym w Dimonie. Notabene jak budowali ten reaktor, tam jeszcze 50, 60 lat, no nie, pod koniec 50 lat, prawda, to mowa była, że jest to o tym, że jest to zakład tekstylny, majteczki produkuje i tam inne rzeczy tego typu, prawda? Także to nigdy oficjalnie się do tego nie przyznał. No ONZ jest organizacją, która wymaga, i to nie tylko dlatego, że ona jest ewidentnie antyizraelska od dziesięcioleci, prawda? Ja mówię o tym zgromadzeniu ogólnym ONZ. W Radzie Bezpieczeństwa te siły się inaczej rozkładają i są także neutralizowane przez kraje zachodnie, prawda, tym prawem weta, jeżeli jakoś tam niebezpieczne rezolucje za bardzo chcą przyjmować, na przykład antyizraelskie. Bo to Ameryka, prawda, Anglia i czasem nawet Francuzi wetują. Także nie, no to chodzi o zgromadzenie ogólne ONZ, gdzie istnieje tak zwana automatyczna większość antyizraelska, znany problem, no kolejny apel. Oczywiście, że Izrael, jeżeli posiada takową broń, to nie może się jej wyrzec, choćby dlatego, że no, musi czymś szachować Iran, który... No, ostatnio troszkę już przestał grozić Izraelowi zagładą, ale są jakieś takie, zdarzają się takie momenty, że nie ma prawie dnia, żeby jakiś tam kolejny generał irański nie groził, prawda, zagładą Izraela po prostu tam wszystkich większych miast i tak dalej, i tak dalej. Te pogróżki w ogóle nie ma sensu tego cytować już nawet, ale one się cyklicznie powtarzają. No w tej chwili Irańczycy no mają jakby inne problemy, mają tą rebelię wewnętrzną, która w ogóle nie wygasa. No, zaczęła się od kobiet, prawda, ale to cały czas ten ferment się utrzymuje, oni mają poważny problem z tym, no i teraz jeszcze Putin wciągnął ich do wojny na Ukrainie, no to ich przerasta, oczywiście tych mołów, no i komplikuje im sytuację międzynarodową, więc podejrzewam, że ta nowa, te apele Zgromadzenia Ogólnego, prawda, to miały na celu głównie odwrócenie uwagi od tego rosnącego udziału Teheranu w wojnie w Ukrainie, prawda? No to nie jest chyba za bardzo skomplikowana konstrukcja myślowa, którą wykonałem w tej chwili.
Przeciwko tej rezolucji głosowały Stany Zjednoczone i Kanada, natomiast Polska wstrzymała się od głosu.
I cała Unia Europejska.
Stosunki się nie układają, coś tutaj. Ja myślę, no to wstrzymała się. No, bardzo dziwne oczywiście, no ale myślę, że to ciągle są te zgrzyty na linii Warszawa-Jerozolima. Chociaż nie brak też jakichś takich na jakichś takich nieoficjalnych płaszczyznach jakichś takich sygnałów, że podejrzewam, że obie strony są zainteresowane jakoś tam... Nie wiem, czy no jakoś tam odwilżą, nazwijmy to w ten sposób, no prawda. Jakieś takie głosy się odzywają, tu i ówdzie jakaś imprezka. Obawiam się, że nie nastąpi to zbyt szybko, chyba że, chyba że to będzie zależało też od sytuacji w Ukrainie, prawda? Jeśli powstaje taka sytuacja, że konieczna będzie albo pożądana wielce ścisła współpraca polsko-izraelska, czy prawda, w celu niesienia pomocy Ukraińcom, nie umiem tego przewidzieć i jakoś określić słowami bliżej, ale coś takiego się może wydarzyć, bo czasy są takie nieprzewidywalne, że wszystko się może wydarzyć. No to myślę, że to by ułatwiło, byłoby jakąś taką dźwignią do wzajemnego zbliżenia, no ale w tej chwili z całym żalem to mówię, nie jest to najważniejszy problem także dla obu naszych krajów, no. Prawda?
No jeśli mogę tutaj dwa słowa.
Problemy po prostu, no.
Do tej wcześniejszej sprawy, czyli broni jądrowej, to jest oczywiście po ludzku rzecz biorąc, no, gwarancja bezpieczeństwa Izraela i to już sprawdzona w boju, można tak powiedzieć, znaczy groźba użycia została sprawdzona w boju i okazała się skuteczna. No oczywiście, gdyby Izrael był tak nierozważny i oddał broń jądrową, no widać, co się stało z Ukrainą, kiedy oddała broń jądrową, także to jest bezdyskusyjne, że to było samobójstwo. Ja o tym pisałem już w 2003 i 2004 roku w miesięczniku Idź Pod Prąd, mówiąc, że taka będzie presja na Izrael wywierana z różnych kierunków. No tak odczytując Biblię, głównie Stary Testament, można do takich wniosków dojść. A drugi taki obszar no, taki niepokojący, to jest skala poparcia dla Izraela w ONZ-cie, stosunkowo niewielka, ile tam, 5 państw, czy jakoś tak, i to tylko 2 jakieś liczące się, nie, USA i Kanada.
No i Izrael.
No Izrael sam siebie popiera, no to chyba nic dziwnego, ale mówię o zewnętrznym poparciu, to tylko...
Ale mówię, że on jest w tej piątce, jeszcze Mikronezja i Palau.
No Mikronezja, to już sama nazwa wskazuje, jaki jest wpływ globalny tego państwa. Nie wiem, czy Palau nie jest jeszcze mniejsze, chyba tak. Także praktycznie Izrael już jest osamotniony na arenie międzynarodowej i to jest bardzo, bardzo taki no, jawny dla mnie dowód, że powraca antysemityzm na ogromną skalę, nie? Że on już w Europie, że tak powiem, na ulicy jest widoczny, ale zobaczcie, że też widać w przestrzeni międzynarodowej. Też jeśli kto tam przejmuje się proroctwami biblijnymi, no to też tam znajdzie uzasadnienie. I to jest jeden z takich właśnie no, czynników, który my chrześcijanie pokazujemy jako no, taki argument, żeby poważnie brać to, co Biblia mówi. I to się niestety niebezpiecznie sprawdza, że Izrael coraz bardziej jest osamotniony, a antysemityzm w świecie zachodnim, ja już nie mówię o świecie arabskim, rosyjskim czy jakimś, ale w świecie zachodnim niepokojąco narasta. Tutaj zachowanie niemieckiej Unii Europejskiej jest skandaliczne. Zobaczcie, nie? Że przy tak ważnym głosowaniu, czy Izrael ma prawo do obrony, no Niemcy, najwięksi mordercy Żydów w historii, no nakazali wstrzymanie się od głosu.
Nie? Tu też nie wszystkie państwa Unii Europejskiej się wstrzymały, część była za.
Jeszcze gorzej.
Ale tu no, Niemcy akurat, tak jak Polska czy Francja, te największe kraje, to się wstrzymały, ale za była Bułgaria, Finlandia, Grecja na przykład, także Portugalia, więc no, jest tu też kilka krajów tak otwarcie przeciw Izraelowi się opowiedziało.
Ale mogę coś wtrącić?
Proszę o przerwać.
Halo?
Słyszymy.
Proszę państwa, z Niemcami jest sprawa skomplikowana, jeśli chodzi o stosunki z Izraelem. Bo oczywiście, że oni także wspomagają różne takie organizacje pozarządowe, skrajnie antyizraelskie, działające w Izraelu, prawda, które to są lewacko-arabskie organizacje, te NGOsy takie różne, które prowadzą na świecie kampanię skalującą Izrael, oskarżającą o apartheid, prawda, i nawołujące do bojkotu państwa żydowskiego. No, tak, Niemcy dają kupę kasy tym organizacjom wszystkim, nie tylko Niemcy, także no, Holendrzy jeszcze to niedawno dawali, teraz podobno ograniczają. No. Szwedzi dawali przez całe dziesiątki lat i teraz tam się zmienił rząd w Sztokholmie, więc coś tam coś tam sugerują czy szepczą, że może to się zmienić, no ale jeśli chodzi o Niemcy, prawda? Więc Niemcy nie są przyjaźnie nastawieni do Izraela, a trzęsą Unią Europejską, jak wiadomo. Natomiast w minionych latach, no o tym się często zapomina, jednak sprzedały, dostarczyły Izraelowi 6-7 super nowoczesnych okrętów podwodnych, sprzedały. W ramach jeszcze odszkodowań za Holokaust, których dawna NRD nie zapłaciła, prawda? Częściowo to zostało w ten sposób sfinansowane. Sprzedali, zbudowali, sprzedali Izraelowi te takie okręty podwodne typu Delfin. To są jednostki dalekiego zasięgu, zdolne do przenoszenia broni jądrowej. I nieoficjalnie oczywiście wiadomo, że one są wyposażone w izraelskie rakiety typu Jericho z głowicami atomowymi. To jest tak zwana, one cały czas gdzieś tam pływają po morzach i oceanach świata, prawda? Dalekiego zasięgu, jak się rzekło. Trudne do wykrycia bardzo. Niemcy są...
Ja bym wtrącił pytanie, czy Niemcy nie mają jakiegoś, że tak powiem, dojścia do tych okrętów? Czy nie zostawili sobie czegoś, o czym Izrael nie wie? No, oba te narody są dosyć sprytne, także zobaczymy, kto kogo tu przechytrzy.
Tak, to jest oczywiście możliwość aktualna istniejąca. Ale dodam, że to jest tak zwana opcja drugiego uderzenia. O co chodzi? W najgorszym wypadku, gdyby Irańczykom udało się walnąć atomem, na przykład w Tel Awiw, nie daj Boże, gdzie ja mieszkam, to w tym momencie te okręty odpaliłyby ładunki jądrowe na Teheran, gdzie mieszka 20 milionów ludzi z kolei. To jest ta opcja i to jest to pokazuje przeciwnikowi, że takie ataki są nieopłacalne. No więc teoretycznie rzecz biorąc, rzecz ważna, oczywiście jeśli Niemcy mają jakiś taki, mogą wcisnąć guziczek, żeby zablokować tego rodzaju opcję drugiego uderzenia izraelską, to nie byłoby najlepiej. No.
Przygotujcie tam sobie jakieś trzecie uderzenie jeszcze na wszelki wypadek.
Drugiego.
A na pewno
macie. Trzecią opcję.
Tak, na pewno opcji jest kilka. Dziękuję bardzo panom za ten dzisiejszy komentarz. Sprawy międzynarodowe. Dzisiaj jeszcze za chwilę oczywiście pomyśl dziś pastora Chojeckiego, pani Jasnogórska i kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, zamach stanu Józefa Świeżyńskiego. A zobaczmy, jak poszła nasza sonda na YouTubie. Czy jesteś za powrotem Donalda Trumpa? 44% tak, 35% nie, a 21% nie ma zdania. Tak to wygląda wśród naszych widzów.
Jest. No dokładnie tak komentowałem to, że ewentualny powrót Trumpa spowodowałby rozłam strony patriotycznej republikańskiej, nie? I to widać, to tak przewidywałem też wyniki naszej sondy, nie? Że tu trudno było nam nawet uzyskać jakąś taką jednoznaczną zgodę wśród naszych widzów. No i to samo będzie w Stanach Zjednoczonych, jeśli taki scenariusz będzie realizowany.
Zachęcamy do wsparcia telewizji Idź Pod Prąd. W zeszłym miesiącu udało się 1001 o mały włos. Teraz również chcemy osiągnąć 1000 osób wspierających telewizję Pod Prąd finansowo. Szczegóły na stronie idźpodprąd.pl/wsparcie i zachęcamy też do kontaktu telefonicznego 536 813 435. Powtarzam, numer 536 813 435, tam można porozmawiać z redaktorem Michałem Fałkiem. A dziś o 18:00 świadectwo nawrócenia Wiktora, Ukraińca, który obecnie mieszka w Stanach Zjednoczonych i który pomagał w ratowaniu dzieci z sierocińca w Mariupolu. Będzie też trochę wątków politycznych amerykańskich. No, zachęcamy.
To jest niezwykłe świadectwo. Czegoś takiego, no, mimo że wiele jest różnych świadectw u nas, ale to jest, tak troszeczkę zaspoileruję, świadectwo człowieka, który był pastorem, skończył szkołę biblijną i tak dalej, a dopiero chyba 2,5 roku temu uwierzył w Jezusa Chrystusa. Także naprawdę zachęcam was do wysłuchania tego niezwykłego świadectwa. A to jest ten człowiek, który mi mówił właśnie też o tym, no, że mają, bo on ma obywatelstwo Stanów Zjednoczonych, że ma ogromny problem teraz w tych wyborach właśnie po tych głosach republikańskich. No na kogo głosować, czy zostać w domu, nie? Niestety myślę, że spora część diaspory ukraińskiej, nie jest ona w Stanach Zjednoczonych aż tak silna jak w Kanadzie na przykład, ale jest też znaczącym wyborcą w Stanach Zjednoczonych, że część Ukraińców w tych wyborach pozostanie w domach niestety.
Zobaczmy zatem krótki fragment tego właśnie świadectwa. Zobaczymy po programie, tak by zachęcić do obejrzenia 18. Potem Pomyśl Dziś i kartka z kalendarza. My się żegnamy. Naszym gościem był redaktor Eli Barbur w Tel Awiwie.
Do widzenia państwu, pozdrawiam serdecznie. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Polecamy portal Tel Awiw Online i pastor Paweł Chojewski, szef telewizji Pod Prąd.
Dziękuję bardzo.
Do zobaczenia.
Moja historia nie jest prosta. Urodziłem się w Kirgizji. Potem przeprowadziliśmy się na wyspę Sachalin. Byłem poszukiwany listem gończym jako przestępca. Byłem bardzo złym człowiekiem. Nie rozmawiałem ze swoim rodzonym bratem przez 10 lat, moja młodsza córka. Byłem najbardziej znienawidzonym przez nią człowiekiem. Byłem alkoholikiem. Jednego dnia potrafiłem wypić prawie 2 litry whisky. Miałem w domu sejf, w którym miałem broń. Otworzyłem go, bo chciałem wziąć pistolet i wszystko zakończyć. W 2019 roku wszystko bardzo mocno w moim życiu się zmieniło.
Pani Jasnogórska, pani Ostrobramska, znawcy tematów pewnie jeszcze wiele tego typu określeń potrafiliby przytoczyć. I nie będę dzisiaj mówił dużo na temat moich opinii, na temat tego rodzaju określeń czy kultów z nim związanych, ponieważ wywołuje to bardzo dużo emocji, które zaciemniają zdolność samodzielnego myślenia. Ale chciałbym wszystkim tym, którzy w jakiś sposób czczą panią Jasnogórską, panią Ostrobramską, zadedykować lekturę dwóch prostych wersetów Słowa Boga, czyli inaczej przedstawić wam naukę Kościoła Apostolskiego, naukę apostołów Jezusa Chrystusa. Otwórzcie sobie proszę list do Koryntian, 1, 8 rozdział. Tam właśnie jest kontekst Boga prawdziwego i różnych innych bogów. I nauka apostolska, nauka Kościoła Apostolskiego brzmi następująco. Bo chociaż nawet są tak zwani bogowie, czy to na niebie, czy na ziemi, i dlatego jest wielu bogów i wielu panów, tu rodzaj męski, ale chyba jakbyście rozszerzyli to na rodzaj żeński, no to chyba interpretacja dalej by pozostała ta sama. I dalej nauka Kościoła Apostolskiego brzmi: wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy. Jest tylko jeden Pan, Jezus Chrystus.
Trzeciego listopada 1918 roku Józef Świerzyński, premier rządu Królestwa Polskiego utworzonego przez Niemcy i Austro-Węgry, podjął próbę zamachu stanu. Świerzyński został premierem 23 października 1918 roku, czyli już po ogłoszeniu przez Radę Regencyjną niepodległości Królestwa Polskiego. Jego rząd różnił się nieco od poprzednich. Było już w nim stanowisko jako ministra spraw zagranicznych. Utworzono też stanowisko ministra spraw wojskowych i powierzono je Józefowi Piłsudskiemu, który nic o tym nie wiedział, bo przebywał jeszcze w twierdzy magdeburskiej. Świerzyński rozumiał jednak, że jego rząd nie ma społecznego poparcia, które jest konieczne, aby utworzyć państwo, które faktycznie będzie niepodległe. 3 listopada wydał manifest, w którym zadeklarował chęć budowy Wielkiej Polski Ludowej i obiecał utworzenie rządu narodowego, który w większości będzie się składał z przedstawicieli ludu pracującego. Rząd ten miał objąć pełnię władzy do czasu zebrania się Sejmu Ustawodawczego. Oznaczało to, że Świerzyński chce zlikwidować władzę Rady Regencyjnej, która powołała go na stanowisko premiera. W odpowiedzi Rada Regencyjna wydała reskrypt datowany na 4 listopada, w którym udzieliła dymisji Świerzyńskiemu oraz całemu jego rządowi. Świerzyński podporządkował się temu reskryptowi. W niepodległej Polsce nie zrobił wielkiej kariery politycznej. W miejsce jego rządu Rada Regencyjna powołała Radę Kierowników Ministerstw, składającą się z najwyższych urzędników wszystkich resortów. Rada ta sprawowała władzę do 18 listopada, kiedy przekazała ją powołanemu przez Józefa Piłsudskiego rządowi Jędrzeja Moraszewskiego. Dopiero przejęcie władzy przez ludzi otwarcie sprzeciwiających się zaborcom naród uznał za odzyskanie niepodległości.